Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Cykliczna audycja, której rozczytujemy się w Słowie Bożym na najbliższą niedzielę. Czytamy to Słowo, a także medytujemy, no i korzystamy oczywiście z obecności specjalisty, biblista. Dzisiaj tym specjalistą jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, który od wczoraj, a właściwie wczoraj, dzisiaj i pojutro będzie obecny na naszych antenach radia i telewizji i będzie służył posługą właśnie tutaj biblisty. A ta najbliższa niedziela przed nami to jest niedziela Słowa Bożego, a więc szczególna niedziela, po raz pierwszy ogłoszona przez Ojca Świętego Franciszka. Witamy serdecznie księdza profesora w naszym studiu.
Witam Ojca, witam radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I cieszymy się z tej niedzieli, bo rzeczywiście to jest takie podsumowanie, podkreślenie znaczenia Słowa Bożego w naszym życiu, w życiu Kościoła, w sposób taki, można powiedzieć, święto Biblii.
Święto Słowa Bożego, dokładniej mówiąc, ponieważ tak podkreśla się to właśnie zarówno w liście apostolskim papież Franciszek to zaznacza, że chodzi o uwielbienie Pana Boga za dar Słowa Bożego. Natomiast kiedy mówimy Biblia, mamy bardziej na myśli księgę, w której to właśnie Słowo Boże jest zapisane, wydrukowane, a więc zjawisko troszeczkę jeszcze inne. Jakkolwiek właśnie nie znalibyśmy Słowa Bożego, gdyby nie zostało spisane i utrwalone. Oczywiście najpierw przez starożytnych autorów, redaktorów, tych, którzy przepisywali manuskrypty, aż do dzisiejszych czasów, dzięki pracy tych, którzy przechowują te starożytne manuskrypty, tych, którzy je tłumaczą i ostatecznie wydają w postaci właśnie pięknie oprawionych egzemplarzy, które my nazywamy po polsku Pismem Świętym, bo ta nazwa jest jakoś tak bardziej miła polskiemu słuchaczowi. Natomiast rzeczownik Biblia jest oczywiście bardzo poprawny. To słowo greckie de facto, liczba mnoga od rzeczownika Biblion oznacza księga, Biblia, księgi, dokładniej mówiąc, czyli zbiór ksiąg, tak jak to mówimy, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, obejmujące 72 księgi, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i przez lud pierwszego przymierza, a zwłaszcza Kościół Apostolski, uznany za księgi kanoniczne, czyli przekazujące Słowo Boże, formujące naszą wiarę katolicką i apostolską.
Liturgia Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Będziemy za chwileczkę czytać oczywiście pierwsze, drugie i potem czytanie Ewangelię i modlić się też o światło Ducha Świętego. I taka mała niespodzianka, ksiądz profesor przywiózł ze sobą najświeższe takie dzieło, komentarz do Słowa Bożego na rok A. Jutro niedziela. Mówiliśmy o tym wczoraj dosyć dużo, dzisiaj może tak troszeczkę już oszczędniej, ale tak. Jest to kapitalna, praktyczna rzecz i dla duszpasterzy, dla homiletów, dla proboszczów, dla wikariuszy, dla sióstr zakonnych, dla pań, które uczą katechezy nawet, no i dla każdego człowieka, który czyta Pismo Święte i się pyta, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć. Tak,
jest to publikacja nowatorska.
Ojcem chrzestnym, można powiedzieć, tak, tej książki. Takim ojcem chrzestnym, można powiedzieć, tej publikacji.
No, nie chciałbym sobie przypisywać. Natomiast bardzo mnie cieszy, że jednym z autorów jest adiunkt w mojej katedrze, ksiądz doktor habilitowany Marcin Kowalski, a drugi autor to ksiądz doktor Przemysław Śliwiński, specjalista od mediów, krótko mówiąc. I nowatorstwo tej publikacji polega na tym, że łączy się w niej zarówno najnowszą wiedzę biblijną, ale podaną właśnie w sposób nowoczesny, w sposób bardzo zwarty, przejrzysty, też cały szereg takich markerów kolorowych, które zapraszają do myślenia, do odkrywania takich najważniejszych punktów w poszczególnych czytaniach. Oczywiście te czytania są oddzielone. Pierwsze czytanie psalm, drugie czytanie Ewangelia. Mamy tutaj też bardzo piękną rubrykę, tak zwane linki, czyli przywołanie tekstów paralelnych, czy biblijny insider, czyli wyjaśnienie takie troszeczkę szersze, egzegetyczno-teologiczne, głównych wyrażeń teologicznych, ale też na przykład translator, czyli rubryka, w której podawane są dosłowne brzmienia jednego czy drugiego zdania, jeżeli ten dosłowny przekład pozwala nam głębiej wniknąć w treść czytania. Tak więc w tej publikacji wykorzystano dorobek kilku metod badawczych stosowanych dzisiaj w egzegezie Pisma Świętego, zarówno metody historyczno-krytycznej, jak też metody analizy narracyjnej, czy też retorycznej, w której podkreśla się po prostu to, co jest przesłaniem zasadniczym, argumenty. No i oczywiście też technikę stosowaną dzisiaj bardzo powszechnie, tak zwanych 100 słów, prawda? A więc zasadnicze przesłanie homiletyczne zebrane w 100 słowach. Odzwierciedlają one myśl przewodnią wszystkich 4 fragmentów Pisma Świętego, czyli mamy do czynienia z takim szkicem homilii czy medytacji biblijnej o charakterze historiozbawczym. To może tyle niech wystarczy w celu przedstawienia tej publikacji. Przypomnę jej tytuł. Jutro niedziela, wydawnictwo o bardzo charakterystycznej nazwie Stacja 7. Siódemka pisana cyfrą. W internecie znajdziemy po prostu dalsze informacje. Z całego serca polecam, tak jak mogli Państwo usłyszeć, ojciec Janusz jest już zachwycony tą publikacją. Wszak, jak stwierdził, będzie rzeczywiście dobrą pomocą do myślenia biblijnego, a w redakcji radia często po prostu cały szereg problemów, jakie słuchacze stawiają, wymagają takiego właśnie myślenia przy pomocy tekstów biblijnych. Nie wystarczy samo przytoczenie jednego czy drugiego zdania. Trzeba znać kontekst, w którym ono się pojawia, często właśnie filologiczne uzasadnienie jego znaczenia, etymologię, czy dosłowne znaczenie, kontekst dalszy, teksty paralelne. I wtedy możemy po prostu podejmować naprawdę pogłębioną dyskusję biblijno-teologiczną, czy biblijno-egzystencjalną. Tak więc gorąco polecamy, zachęcamy, by w kontekście zwłaszcza tej Niedzieli Słowa Bożego zainteresować się tą publikacją. Tak sobie pomyślałem, prezentując ją w Sekretariacie Episkopatu w poniedziałek, że to taki opatrznościowy dar dla naszego Kościoła właśnie na Niedzielę Słowa Bożego, a dokładniej mówiąc przychodzący do naszych rąk, bo książka ukazała się kilka tygodni temu, 2-3 tygodnie temu, właśnie publicznie pokazywany, prezentowany na kilka dni przed Niedzielą Słowa Bożego. I stanowi ona taki doskonały klucz do szukania Słowa Bożego w perykopach na każdą niedzielę. Pierwszy tom obejmuje czytania roku liturgicznego A. Zapowiadane są już kolejne tomy na rok B, rok C i na święta pańskie.
No właśnie, taki mój zachwyt, że profesorze, dlatego jest, bo tak zapytałem trochę wczoraj prowokacyjnie w czasie audycji, bo tak, no my księża, homileci, kaznodzieje, duszpasterze mamy na przykład Słowo i Życie, Raniero Cantalames. Mamy Słowo i tak dalej księdza kardynała Ravasiego. Ale to jest, może powiedzieć, taki nasz wewnętrzny warsztat. My się z nim nie dzielimy, nie polecamy go za bardzo, tak, prawda, świeckim osobom. Natomiast tutaj ksiądz mówi, że śmiało, ksiądz profesor mówi, że śmiało może to mieć osoba świecka, a więc człowiek, który pracuje, zastanawia się nad Słowem Bożym, które usłyszy w niedzielę, szczególnie po kazaniu, czy przed kazaniem, przed homilią. I śmiało ksiądz profesor to poleca. To nie jest jakieś tam, prawda, tylko zamknięty krąg.
Tak, jak również polecam duszpasterzom przygotowującym homilię, ponieważ nie ma tutaj tak zwanych gotowców, tekstów,
arkan jakiś
które
taki,
trzeba tylko skopiować i wziąć na ambonę. Trzeba tutaj troszeczkę jeszcze uruchomić własne myślenie, jakkolwiek są podane pewne tropy, dobre motywy, ale każdy z tych, używając porównania kulinarnego, z tych produktów, które tutaj są właśnie zamieszczone, może przyrządzić inne danie, bardzo smaczne, o charakterystycznym, prawda, ułożeniu i tak dalej, wymowie, krótko mówiąc. Wiemy, że teksty Pisma Świętego są bardzo bogate, gdy się je rozczyta, sugerują nam jeden, dwa, trzy tematy, prawda, nie mówiąc o tym, że każda perykopa może być źródłem homilii, podstawą dla homilii, prawda, czy nawet jedno zdanie, jeżeli je rozpatrzymy w kontekście tekstów paralelnych. Tak więc książka, która może być wspaniałą taką płaszczyzną do spotkania osób świeckich, wiernych, zainteresowanych Słowem Bożym i duszpasterzy, żeby też zobaczyć, jak wrażliwość naszego duszpasterza spotyka się z wrażliwością nas, wiernych. I odwrotnie, jak moja wrażliwość na Słowo Boże, na ile ona jest doskonała, na ile jest trafna w oparciu o to, co wyczytałem w tych tutaj informacjach zawartych w publikacji Jutro Niedziela, z tym, co prezentuje homileta, który skończył również studia specjalistyczne, który ma misję kanoniczną, ma głębsze rozeznanie w życiu Kościoła, w życiu wiernych, w życiu swojej parafii. To może być bardzo, bardzo interesująca taka, jakby to powiedzieć, nie tyle konfrontacja, co spotkanie tych dwóch dróg poszukiwania. Z jednej strony, ze strony odpowiedzialnego duszpasterza, przygotowującego homilię i szukającego właśnie przesłania, orędzia do swoich wiernych parafian, a z drugiej strony wierni, którzy wnikają w Słowo Boże i próbują również odszukać w nim przesłanie do siebie, dla siebie, ale zawsze pamiętają o tym, że Pismo Święte słuchamy go w Kościele. Nie interpretujemy Słowa Bożego na własną rękę według reguły, a mnie się wydaje, przykładając jeszcze do tego, a dzisiaj tak się nie robi, dzisiaj wszyscy postępują w ten sposób. Znamy cały szereg takich właśnie form relatywizacji czy subiektywizacji Słowa Bożego. Otóż tutaj to narzędzie, ten przewodnik, taki właśnie w zakresie interpretacji, uchroni nas przed taką właśnie błędną, całkowicie błędną formą interpretacji według reguły, a ja to rozumiem tak, a mnie się wydaje, a ja to czuję tak, a teraz Duch Święty do mnie mówi w taki czy inny sposób, prawda, i już zaczyna się nasza konfabulacja często właśnie uczuciowa, czy jakaś jeszcze inna, poetycka, czy jakaś, one mogą być w sumie dobre, ale nazwijmy to od razu moim wierszem, moim tekstem, a nie interpretacją Słowa Bożego. Ale może przejdźmy już
tak jest,
teraz
do rzeczy, do boju,
interpretacji.
A więc i nasza tradycyjnie modlitwa jeszcze, księże profesorze, Veni Creator, przybądź Duchu Święty, Duch Święty nam pomaga.
A może zanim jeszcze zaczniemy właśnie już bezpośrednio komentowanie, czy raczej wyjaśnianie takich najważniejszych zwrotów, które mamy w czytaniach na najbliższą niedzielę, powiedzmy, że jutro wykład telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego będzie miał początek o godzinie 8:30. Natomiast tych duszpasterzy, katechetów czy osoby wspierające swoich duszpasterzy, którzy chcieliby zapoznać się z materiałami przygotowanymi, pomocami przygotowanymi przez dzieło biblijne na niedzielę Słowa Bożego, zachęcamy, by wejść na stronę internetową dzieła biblijnego, jej skrót www.biblista.pl i tam pierwsza zakładka od góry po prawej stronie, niedziela Słowa Bożego, znajdziemy zarówno właśnie wprowadzenie do mszy świętej, Święte i wprowadzenie do czytań, czyli tak zwany komentarz przed czytaniami, propozycje homilii i nade wszystko Lectio Divina, bardzo szczegółowo analizującą Ewangelię tej najbliższej niedzieli, jak też modlitwę wiernych. To są takie najważniejsze elementy każdej celebracji Słowa Bożego. Mamy nadzieję, że ta nasza pomoc będzie rzeczywiście zauważona przez duszpasterzy i że rzeczywiście umożliwi im takie właśnie serdeczne włączenie się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka Niedzieli Słowa Bożego, a więc w celebrację, uwielbienie Pana Boga za dar Słowa Bożego.
Czytanie jest z księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego. Za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza wiodącą przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Oto Słowo Boże.
Wysłuchaliśmy fragmentu z 8 rozdziału księgi proroka Izajasza, z tak zwanej księgi Emanuela, obejmującej rozdziały od 6 do 12. To bardzo ważna część proroctwa Izajasza, ponieważ zapowiada Mesjasza, idealnego króla, Emanuela, księcia pokoju, tego, który przyniesie pokój i wyzwolenie ludowi Bożemu udręczonemu przez nieprzyjaciół. Właśnie pierwsza część tego dzisiejszego czytania mówi o takim udręczeniu. Bodaj najtragiczniejsza data w dziejach Izraela. Mianowicie chodzi o lata około roku 732 przed Chrystusem, kiedy to te właśnie północne ziemie zwane Galileą zostały najechane przez Tiglat-Pilezera III, a więc potężnego władcę asyryjskiego. Część mieszkańców została deportowana w głąb tego surowego bardzo imperium. Część Izraela wokół jeziora galilejskiego przyłączono do Asyrii, zamieniając ją na trzy prowincje. Droga morska, Gilead, czyli inaczej Zajordanie, oraz Megiddo, czyli Galilea Pogan. O tych właśnie ziemiach mówi dziś prorok. Najpierw mówi, że oto te właśnie ziemie zostaną upokorzone. Będzie to kara za kulty bałwochwalcze, za niewierność wobec przymierza. Ale równocześnie prorok Izajasz, mówiąc o tym okresie mroku, wręcz ciemności, tak jak sam prorok to mówi, naród kroczący w ciemnościach, ciemności najazdu, wojny, zniszczenia i dramatycznej deportacji, a w miejsce Izraelitów zostali sprowadzeni Asyryjczycy różnych po prostu plemion, stąd też nazwa Galilea Pogan. Otóż ta kraina, jak mówi prorok, ujrzy światłość wielką. Światło zabłysło dla nich. Co oznacza ta metafora światła? Oznacza interwencję Bożą. Światło to w symbolice Pisma Świętego Boża obecność, ale związana z interwencją, z mocą Bożą. Prorok ma najprawdopodobniej na myśli przyjście idealnego króla, Emanuela, który pokona właśnie tych, którzy podbili tę ziemię. Te nadzieje łączono z królem Ezechiaszem, który wstąpił na tron. Dyskutuje się, czy w 726, czy w 715 rokiem przed Chrystusem. Ten król rzeczywiście zapoczątkował reformę religijną w królestwie Judy. Był znakiem nadziei na powrót do Boga i przywrócenie jednego królestwa Izraela, czyli odzyskanie tych właśnie utraconych ziem na rzecz Asyryjczyków Królestwa Północnego. Ezechiasz rzeczywiście miał ambicję złączenia w jedno pozostałości Królestwa Północnego, bo nie był naiwny i raczej nie marzył już o Galilei, ale myślał o Samarii i Judei. Ale jak wiemy, król Ezechiasz był tylko człowiekiem. Nie zdołał wypełnić swoim panowaniem zapowiedzi prorockich. Za jego czasów nie nadeszło wyzwolenie dla Galilei. Naród wybrany musiał czekać kolejnych 700 lat, aż to proroctwo wypełniło się w Jezusie. Dzisiejsza Ewangelia pokaże nam właśnie Jezusa, który opuszcza Nazaret i z Judeę, gdzie był kuszony na pustyni judzkiej, i przychodzi właśnie do Galilei, do tej Galilei pogan. Przychodzi jako światło, światło wyzwalające. Zobaczymy, na czym polega to jego wyzwolenie. Ale prorok Izajasz zapowiada, że to działanie Boga poprzez Emanuela, idealnego króla, da wielką radość. Nie tylko będzie to zwycięstwo nad wrogami, nieprzyjaciółmi Izraela, ludu Bożego, ale będzie też źródłem wielkiej radości. Ten motyw radości jest bardzo mocno akcentowany przez Izajasza. Posłuchajmy jeszcze raz tych niezwykłych zdań. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele, rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Przywołuje prorok najpiękniejsze momenty radości, uniesienia, zachwytu, ale równocześnie dodaje, że źródłem tej radości będzie zwycięstwo, wyzwolenie. Złamałeś ciężkie jarzmo, drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięscy. A więc aż trzy określenia opisujące moc Bożą, przezwyciężającą to udręczenie wręcz fizyczne, militarne, gospodarcze, udręczenie ludu Bożego. Widzimy zatem, jak bardzo mocno zakorzenione w historii, w dziejach, w doświadczeniu Królestwa Północnego, jego części, najbardziej północnej Galilei, zanurzone jest Słowo Boże, orędzie proroka. Słowo Boże rzeczywiście kieruje się do ludzi, którzy potrzebują wyzwolenia. Bóg zapowiada, że ziemie zajęte przez Asyrię będą wyzwolone, doświadczą światła, czyli wyzwolicielskiej mocy Bożej. Ale z drugiej strony zauważmy, że na to Boże działanie przyjdzie temu ludowi jednak długo czekać. Będzie musiał przeżyć jeszcze wiele prób, aż ostatecznie jednak proroctwo, słowo pochodzące od Boga, się wypełni. I w Galilei pogan pojawi się ten, który o sobie powie: ja jestem światłością świata. Nie tylko Galilei pogan, ale światłością świata.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przeszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, droga morska za Jordanie, Galilea pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim, a gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie, lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
Mm. sięgnęliśmy od razu do Ewangelii, dlatego że ewangelista Mateusz, jak pewnie zauważyliśmy, bardzo mocno łączy świadectwo o działalności Pana Jezusa w Galilei właśnie z proroctwem z 8 rozdziału Księgi Izajasza. Proroctwem, którego fragment wysłuchaliśmy i które analizowaliśmy. Ta właśnie ziemia Zabulona i Neftalego, czy inne nazwy, te trzy określenia, droga morska, za Jordanię, Galilea Pogan. To miejsce, w którym Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność po jakimś pobycie w Kafarnaum. Zwróćmy też uwagę, jak ewangelista Mateusz wręcz cytuje proroctwo Izajasza. To bardzo ważna wskazówka dla nas. Ewangelista chce powiedzieć, że to wielkie proroctwo o Emmanuelu, Księciu Pokoju, o Bogu z nami, o Bogu, który jest zwycięską światłością, właśnie wypełnia się w osobie skromnego, pokornego Jezusa z Nazaretu, który przychodzi z Kafarnaum, zostawił Nazaret, Kafarnaum, a przychodzi właśnie w te krainy pełne ludności mieszanej z przewagą w zasadzie tych, którzy ulegali właśnie cały czas wpływom z Mezopotamii, wpływom pogańskim. Gdy przyjrzymy się uważnie tej Ewangelii, zauważamy ewidentnie dwie części. W pierwszej pokazany jest właśnie Jezus przychodzący do Galilei Pogan, przychodzący jako światłość. Gdy Jan Chrzciciel został uwięziony, dokładnie wydany, aby zostać ostatecznie ścięty mieczem, jest to ten sam czasownik, który w opisie męki zastosowany jest do Pana Jezusa. To taki link bardzo charakterystyczny, mówiący o wielkiej zbawczej roli Jana Chrzciciela, proroka, tego, który poprzedzał Emmanuela, tego, który niesie Bożą światłość. Rzeczywiście Jezus rozpoczyna swoje publiczne nauczanie, to pierwsze Jego czyny, pierwsze słowa. Opuścił dom rodzinny w Nazarecie, przychodzi w okolice Kafarnaum. Tak właśnie wypełniają się słowa proroka o Galilei Pogan, która ogląda wschodzące w niej światło. Tym światłem jest słowo i obecność Chrystusa. Jakie to jest słowo? Zwróćmy uwagę, to streszczenie całego nauczania ziemskiego Pana Jezusa. Bliskie jest Królestwo Boże. To tytuł czy temat główny. Ta bliskość oznacza przychodzenie. Ono już jest właśnie w Jego osobie, ale ciągle będzie się intensyfikować Jego działanie, będzie się rozszerzać. Królestwo Boże to pojęcie, które de facto wskazuje na Pana Boga, który jest królem i który działa na sposób królewski w odniesieniu do swojego ludu. Pozostaje pytanie, gdzież ci ludzie mogą tegoż właśnie Boga, Jego królewską moc widzieć, doświadczać, rozpoznawać? Właśnie w osobie Jezusa z Nazaretu. To w Nim królowanie Pana Boga, Jego zbawcze działanie przychodzi do ludzi. Ale po zapowiedzeniu tegoż właśnie zasadniczego tematu, bliskie jest Królestwo Boże, następuje drugie zdanie. Nawracajcie się. Pan Jezus wzywa ludzi do tego, aby skierowali się ku niemu. Nad brzegiem Jeziora Galilejskiego wzywa, aby zwrócić się ku niemu. Opuścić właśnie cienistą, pełną mroku krainę własnego, często egoistycznego, pełnego lęku ludzkiego myślenia, a zwrócić się ku niemu, który jest Mesjaszem, który jest światłością świata. I rzeczywiście, powołując pierwszych uczniów, Szymona i Andrzeja, Pan Jezus pokazuje nam, na czym polega to nawrócenie, do którego wzywa. Ono dokonuje się pod wpływem Jego wezwania. On przyszedł tam, gdzie oni pracowali, jako rybacy, ale mówi do nich, pójdźcie za mną. Składa również obietnicę, uczynię was rybakami ludzi. To bardzo ważne działanie Chrystusa, który właśnie swoją boską mocą wyławia ludzi zanurzonych w swoim przemijającym, mrocznym świecie. Nawet jeżeli to jest troska o utrzymanie, tak jak łowienie ryb, to jednak proponuje, wręcz wzywa, by pójść za nim, by przylgnąć do niego, by z nim, z jego rozumowaniem złączyć swoje życie, podejmowane decyzje i sens swojego życia. Tak więc wyzwolenie, o którym mówił prorok Izajasz, de facto dokonuje się najpierw poprzez odwrócenie się od tego, co jest przemijające, co jest śmiertelne, i zwrócenie ku Chrystusowi, który jest Bogiem pełnym życia. Ale w końcowej części Ewangelii święty Mateusz pokazuje nam jeszcze kolejne akty tego właśnie wyzwalania ludzi z mroku i cienia śmierci. Mówi mianowicie, że Jezus, gdy już powołał właśnie Szymona i Andrzeja, Jana i Jakuba, synów Zebedeusza, obchodził całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię. To kolejny czyn wyzwalający. Słowo Ewangelii. Ono jest pełne światła. Ono fascynuje. Ono pociąga. Ono rozgrzewa serce człowieka. Wydobywa go z rozczarowania, czy wręcz z rozpaczy, jak uczniów idących do Emaus. Jest to słowo Mesjasza, który po to przyszedł na świat, aby właśnie ogłosić ludziom wielką prawdę o Bogu, który nas miłuje. I wreszcie trzeci czyn Chrystusa, światłości wyzwalającej, wyprowadzającej człowieka z krainy ciemności i mroku, śmierci, pisze ewangelista, że Jezus leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A więc działanie uzdrawiające, przemieniające ludzką słabość. Wiadomo, że nawet na swojej ojczystej ziemi, w swoim czasie, nie uzdrowił wszystkich. Niemniej te uzdrowienia, których dokonywał, są bardzo ważnym znakiem, że ma on w sobie boską moc, zdolną właśnie przemieniać słabość ludzką, ludzkie cierpienie w chwałę. Po prostu ma moc obdarzać ludzi swoim chwalebnym życiem. Objawi to w pełni w czasie zmartwychwstania. To Chrystus zmartwychwstały jest pełnią tej właśnie boskiej światłości zwyciężającej naszych największych nieprzyjaciół, czyli śmierć, grzech, egoizm, takie właśnie skupienie się na sobie samym, izolacja, odejście od wspólnoty, czy różnego rodzaju podziały, które we wspólnocie, nawet we wspólnocie wierzących, mogą się zdarzyć. O tych właśnie niebezpieczeństwach, ciemnościach, podziałów, niezgody mówi święty Paweł w liście adresowanym do Koryntian. Zostawimy go już naszej osobistej refleksji, czytaniu. Możemy go przywoływać w naszej medytacji. Natomiast podsumowując tę część naszego szukania Słowa Bożego, sięgnijmy do psalmu, który idealnie podsumowuje to, co mówił prorok Izajasz i to, co mogliśmy zobaczyć, rozmyślając, czy raczej analizując Ewangelię według świętego Mateusza o przyjściu Pana Jezusa do ziemi Zabulona i Neftalego, do Galilei Pogan. Jest to psalm 27, który rozpoczyna się jakże wspaniałym stwierdzeniem. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Przyznajmy, jak bardzo mocno to orędzie wzięte z psalmu odnosi się również do nas. Jest, może stać się naszą pełną uwielbienia modlitwą, dziękczynieniem za tę właśnie pełną światłości obecność Pana Boga w naszym życiu, w tych przeróżnych niepowodzeniach, upokorzeniach, udrękach, których doznaliśmy z takiego czy innego powodu, od takiej czy innej grupy osób, czy pojedynczego człowieka, czy ta światłość Boża, która rozjaśnia mroczne czasy cierpienia, różnego rodzaju właśnie zmagania z chorobą, czy z doświadczeniem nawet śmierci kogoś bliskiego, czy z własną świadomością po prostu zbliżania się do finału naszego ziemskiego pielgrzymowania. Pan moim światłem, to Boże światło przychodzi do nas w osobie Chrystusa, to Boże światło przychodzi pod postacią Jego Ewangelii, bo tak go ukazuje ewangelista Mateusz, jako głoszącego Ewangelię w tamtejszych synagogach. Dzisiaj ten sam Jezus, światłość świata, głosi tę samą swoją Ewangelię w naszych kościołach. To właśnie w słowach tej Ewangelii przychodzi do nas boska, zwycięska światłość, niosąca życie. To właśnie ta światłość będzie przez nas celebrowana, będziemy za nią dziękować w niedzielę Słowa Bożego, bo Słowo Boże, Słowo Ewangelii jest, można by powiedzieć, takim najbardziej podstawowym nośnikiem tej Bożej światłości. Takim nośnikiem Bożej światłości były słowa proroka Izajasza, słowa psalmisty i słowa Ewangelii. Również słowa świętego Pawła apostoła kierowane do podzielonych między sobą chrześcijan w Koryncie są również nośnikiem takiej chrystusowej światłości, światłości bijącej z krzyża i ze zmartwychwstania Chrystusa naszego Pana. Teraz przejdziemy do medytacji wspólnej. Szukajmy właśnie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ta Boża światłość, tak dostępna, czy w takiej postaci przychodząca do nas, w jaki sposób ona rzeczywiście wyprowadza nas z mroku, z cienia śmierci, z tych przeróżnych właśnie udręczeń, upokorzeń, w których, czy doświadczenia takiego właśnie pogańskiego stylu życia, bo on też nam się przydarza, przydarzył się chrześcijanom w Koryncie, przydarza się również nam dzisiaj, zarówno w życiu naszym indywidualnym, kiedy ulegamy pokusom, różnego rodzaju namiętnościom, to są takie inwazje ciemności w nasze życie, czy ciemności w naszym życiu wspólnotowym, prawda? W jaki sposób to właśnie światło przychodzące w Ewangelii, przychodzące pod postacią Słowa Bożego, wspiera nas, pomaga i wyprowadza, wyzwala po prostu z krainy mroku i cienia śmierci.
I zapraszamy do telefonów, szukając Słowa Bożego, audycja, w której omawiamy, medytujemy Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Jest to niedziela trzecia, niedziela zwykła, niedziela Słowa Bożego, szczególna niedziela. Naszym tutaj gościem dzisiaj jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista, moderator dzieła biblijnego pod patronatem świętego Jana Pawła II tutaj na całą Polskę. I zapraszamy do telefonów, ale oczywiście prosimy, żeby telefony były z pytaniami takimi konkretnymi do Słowa Bożego, które dzisiaj jest nam dane, na niedzielę jest nam dane, albo też, żeby to było no, coś związane właśnie z tymi czytaniami, nie tylko jakieś nasze, prawda, bo żeby to nie było jakiegoś sympozjum, prawda, że wymieniamy się, poglądamy, albo jakieś tam wygłaszamy referaty, bo szkoda, nie mam na to czasu. 56 655 23 55 Polska tutaj północna, południowa, zagranica jeszcze 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Mamy telefon, prosimy bardzo, Radio Maria.
Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Szczęść Boże,
witamy. Prowadzący audycję pytał, jak wyszłem z ciemności.
Kto mówi do nas?
Mówi Andrzej Michał z Polski Północnej. Pytanie było, jak ja wyszłem, jak wychodzę z ciemności. I teraz jak ja sobie przypominam, jak byłem małym chłopcem, jak czytałem Pismo Święte, tam przeczytałem, jak Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. No i uwierzyłem w to, że Pan Jezus uczy takich rzeczy, naucza, jest nauczycielem, przekazuje taką wiedzę, która mi pozwoli być nie tylko mądrym, ale jeszcze na wieczność mogę zachować swoje życie, jeśli poznam tą naukę, przybliżę się do Pana Jezusa. Mówi, że jest światłością świata, że wyjdę z ciemności, nie będę miał ciemnych myśli i będę znał naukę i wiedzę, która mi pozwoli chodzić w światłości. No i ta cała nauka, którą poznałem, to jest w całym katechizmie Kościoła katolickiego, w całym nauczaniu Pana Jezusa, w całym nauczaniu Starego Testamentu, proroków, w całym nauczaniu papieży, encyklik, cała miłość, która jest, mówi o miłości do bliźniego, która dzisiaj nazwana jest nauką społeczną Kościoła, która pozwala nam razem, wspólnie zbudować ten inny świat. No bo jak przyjdzie Pan Jezus, no to ma zamiar przyjść, bo u siostry Faustyny o tym mówił.
Tak, więc panie Andrzeju, to już musimy poprzestać na tym właśnie wyznaniu, ponieważ przedłożył pan bardzo piękną myśl, iż rzeczywiście światło Słowa Bożego rozjaśnia nasze myśli. I to światło jest obecne rzeczywiście najpierw w Piśmie Świętym, ale też w całym nauczaniu Kościoła, którego się trzymamy, które pogłębiamy, zgłębiamy i które praktykujemy. Dziękujemy bardzo za ten głos, który wnosi rzeczywiście ważny argument. Słowo Boże adresowane do naszego rozumowania, by ono było jasne, wolne od takich, jak to pan ładnie ujął, ciemnych myśli, właśnie mrocznych myśli. I to nie tylko takich, że myśli bezradnych, ale też często takich, że jawi nam się bezsens życia. Wiemy, jak wiele ludzi się z takimi właśnie zmaganiami musi uporać, czy to życie na ziemi, w którym doświadcza się właśnie, czy to dużo niesprawiedliwości społecznej, krzywdy, czy jakichś właśnie takich bezsensownych ataków zła, czy ono ma sens. Właśnie Słowo Boże udziela nam takiej bardzo, bardzo wielkiej, jasnej odpowiedzi, że ostatecznie działanie Pana Boga, wszystko to, co my jako ludzie, grzesznicy zepsuliśmy, Pan Bóg potrafi to ocalić, prawda, przemienić. Dziękujemy bardzo. Czekamy na kolejne telefony.
Kolejny telefon, księże profesorze.
Tak.
Proszę bardzo.
Mogę mówić?
Tak, można mówić.
Mam na imię Jan. Ja odnoszę się do metody paralelnego czytania Ewangelii. Otóż wspomnę tylko, że Pan Jezus dwukrotnie uciekał z Judei do Galilei. Pierwszy raz właśnie, gdy pojmano Jana Chrzciciela, a drugi raz, gdy Sanhedryn postanowił już, że zabije Pana Jezusa. Wtedy Pan Jezus zostawił swoich uczniów w Judei, no i udał się do Galilei, tam chodził po osadach, miasteczkach, głosił swoją naukę. I taka ciekawa sytuacja tam była, że przyszli do Pana Jezusa jego krewni, no i z taką niby to troską, mówią: słuchaj, wróć do swoich uczniów, niech i oni poznają Twoje dzieła. Bo jak dzieła są jawne, to i osoba musi być jawna. I kapitanie to skwitował ewangelista. Mówili tak, bo nie wierzyli w niego. Taka z punktu widzenia ludzkiego, to taka ta sytuacja była dla Pana Jezusa, tak delikatnie mówiąc, właśnie nieprzyjemna, bo delikatnie mówiąc, bo Pan Jezus doskonale wiedział, że właśnie Judei już na niego czekają, że chcą jego zabić. Dziękuję, dobranoc.
Dziękujemy bardzo. Tutaj mamy przywołanie tych przeciwności, z którymi nie tylko lud Boży się spotykał, lud pierwszego przymierza, czy Kościół apostolski, ale też sam Chrystus. Jednak należałoby powiedzieć, że trudno byłoby się zgodzić z tym słowem, że Pan Jezus uciekał po prostu przed tymi prześladowaniami. Przeciwnie, podejmował te wszystkie wyzwania, odpowiadał na pytania. Rzecz jasna, jeżeli widział człowieka całkowicie zakłamanego, jak Piłat, nie odpowiadał na wszystkie jego pytania, czy przed Sanhedrynem. Niemniej stawał bardzo odważnie jako właśnie prawda, jako ten, który jest prawdziwym człowiekiem i podejmuje to wszystko, co jest właściwe dla losu człowieka słabego, narażonego na przeciwności, bezbronnego. A dla potwierdzenia, że Pan Jezus z całą determinacją i odważnie wyruszył do Judei, gdzie miał być, do Jeruzalem, gdzie miał być osądzony, przeżyć mękę, ukrzyżowany, niech służą słowa z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 9, po zaświadczeniu, po prostu opisaniu ziemskiej działalności Pana Jezusa w Galilei, ewangelista Łukasz pisze tak: gdy dopełniały się dni jego wzięcia z tego świata, Jezus postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców i tak dalej. Mamy już opowiadanie, jak to właśnie jego wchodzenie do Judei, do Jeruzalem wygląda. Mamy tutaj takie bardzo mocne stwierdzenie w tekście greckim, to widać, postanowił udać się do Jeruzalem. To nie jest jakaś taka czynność przypadkowa, czy jakby to powiedzieć, tak wyszło, czy tak akurat wypadało mu tam iść. On sam zdecydowanie postanowił, ale wtedy kiedy nadszedł czas, właśnie kiedy sam o tym zdecydował, że zbliża się czas jego Paschy. I w kierunku tej Paschy, najpierw pełnej bólu, pełnego właśnie zmierzenia się z tym kłamstwem, z tymi oszczerstwami, szyderstwami ze strony ludu, on podejmuje, po prostu wchodzi w ten czas. I również w takim odważnym stawianiu czoła przychodzącym przeciwnościom, trudom, zmaganiom, a ostatecznie bolesnej śmierci, również Pan Jezus jest dla nas światłem, światłością, źródłem światła, źródłem umocnienia, że skoro On tą drogą przeszedł, to ta droga ma sens, bo na jej końcu nie figuruje krzyż i grób, ale światło zmartwychwstania, światło i chwała, radość, wesele zmartwychwstania. Ta radość i to wesele, o którym właśnie prorok Izajasz tak pięknie mówił właśnie, pochodzące od Boga, Bóg, który jest jego przyczyną. Więc to bardzo ważny motyw, byśmy go widzieli, w jaki sposób Pan Jezus jest dla nas światłem na drodze naszych zmagań, zarówno tych codziennych, jak też tych egzystencjalnych i tych najpoważniejszych, kiedy wchodzimy na finalny etap naszego ziemskiego pielgrzymowania.
Szukając Słowa Bożego, mamy telefony kolejne. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bóg księdzu profesorowi, ojcu Januszowi, bo to jest taka ważna dla nas tutaj wszystkich niedziela, przed którą jesteśmy jeszcze w jej Wigilię. Księże profesorze, podczas kiedy tam cały czas krzyżują się te dwa terminy, te dwa pojęcia, światłość i ciemność, ja chciałem uprzejmie zapytać, jak to właściwie było, ja bym to tak nazwał z tą geografią, ponieważ my wiemy, że Pan Jezus idzie od strony Egiptu, prawda? I teraz tam przychodzi znowu anioł i mówi do Józefa, żeby wracał. Oni nie mogą oczywiście jechać, iść do Jerozolimy, bo tam jeszcze jest ten następca Heroda. Tak się rozpoczyna właśnie to, że tam Pan Jezus na krótko przychodzi do Nazaretu, ale później osadza się w Kafarnaum, tam gdzie będzie ta słynna właśnie jego to przemówienie na temat jego najświętszego ciała i krwi. No to jest to źródło też dla mnie takiej jakiejś ogromnej, tej ogromnej właśnie światłości, no i tego miłosierdzia. Także właśnie mówię, tak sobie próbowałem to jakoś wyobrazić, jak to było z tym właśnie, z tym powrotem i z tym właśnie, że to się później, tak jak ksiądz profesor powiedział, to się ostatecznie kończy właśnie na Golgocie, ale właśnie nie kończy się, tylko to jest to preludium do tego, co jest dla nas, dla naszego życia chrześcijańskiego najważniejsze, czyli zmartwychwstanie. No nie wiem, czy byłem czytelny w tym moim zapytaniu, ale proszę uprzejmie jakoś powiedzieć szczerze, profesor, co ksiądz profesor sądzi na ten temat.
Dziękujemy. Panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Tak, więc jesteśmy w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 3, 4. Musimy pamiętać, iż Ewangelia nie jest kroniką, tak jakbyśmy z wideokamerą chodzili za głównym bohaterem i dzień po dniu, czy tydzień po tygodniu rejestrowali najważniejsze wydarzenia. Ewangeliści również komponują, czyli mogą przestawiać pewne sceny, mogą po prostu zmieniać sytuację. Niemniej tutaj nie widzę jakichś większych problemów. Pan Jezus jest, powiedzmy, u Jana Chrzciciela nad Jordanem, ma miejsce chrzest, potem kuszenie na pustyni, prawda, gdzie czytamy, iż gdy Jezus posłyszał, że Jan został właśnie uwięziony, przyszedł, osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu Zabulona i Neftalego. Widzimy tutaj, jakby to powiedzieć, różne miejsca, w których Pan Jezus podejmuje takie czy inne działania. One są ważne nie tyle, jakby to powiedzieć, w takim połączeniu chronologiczno-geograficznym, co przede wszystkim z racji swej symboliki. I tutaj Ewangelista Mateusz to bardzo mocno zaznacza. Opuścił Nazaret, ale przyszedł do Kafarnaum nad jeziorem na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowa proroka Izajasza. Pokazuje Pana Jezusa właśnie w tym miejscu, dlatego że chce powiedzieć, że Jezus jest Emmanuelem, jest Mesjaszem, jest tym, który przynosi temu ludowi udręczonemu, siedzącemu w ciemności, w krainie śmierci cienistej, przynosi światłość zmartwychwstania, życia Bożego, światło Boże. Prawda? To jest najważniejsze, ten motyw teologiczny. Natomiast ta układanka geograficzna, ona jest ważna z innego punktu widzenia, że to życie Pana Jezusa nie dzieje się gdzieś w jakiejś mitycznej krainie, nie wiadomo gdzie, gdzieś za siódmymi lasami, za siódmą górą, prawda, i tak dalej, tylko dzieje się w konkretnym miejscu, zwłaszcza, że kiedy Ewangelia powstała i docierała do tamtych stron już w formie głoszenia apostolskiego, czy nawet w formie spisanej, pierwsi chrześcijanie mogli weryfikować po prostu, że tutaj Jezus rzeczywiście działał, uzdrowił tego czy innego człowieka, są świadkowie. I to jest główny argument świadczący za wiarygodnością historyczną Ewangelii, że ci, którzy czytali jako pierwsi Ewangelię, bądź jej słuchali, mogli sprawdzać osoby, których Pan Jezus uzdrowił, mogli odszukiwać, mogli pytywać właśnie o świadectwa dotyczące jego wcześniejszej działalności właśnie w tych konkretnych miejscach. A więc ta geografia ma z tej racji też wielkie znaczenie. Widzimy po prostu, że Pan Jezus rzeczywiście zstąpił na ziemię, ale nie w sensie generalnym, jakimś filozoficznym, tylko w konkretne miejsce, co pozwala nam sądzić, że również w to miejsce tak zwyczajne jak moje miejsce zamieszkania przychodzi ten sam Syn Boży. Oczywiście przychodzi pod postacią chleba eucharystycznego, czy pod postacią Ewangelii. Niemniej dlatego, że rzeczywiście Syn Boży przyszedł w konkretne miejsca, do konkretnych ludzi, zwykłych, prostych ludzi, zmagających się z takimi czy innymi ciemnościami, a przede wszystkim z ciemnościami grzechu i śmierci.
Weroniki i każdej Magdaleny, bo jestem dla
audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym tutaj dzisiaj gościem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista. Odbieramy telefony, rozmawiamy na temat nad czytaniami na niedzielę Słowa Bożego. Jest to trzecia niedziela zwykła, 26 dzień stycznia, a więc już za kilka dni tą niedzielę będziemy przeżywać. Mamy telefon, prosimy bardzo, słuchamy. Na wieki wieków, amen. Kto mówi i skąd telefon?
Maria Staruja.
Tak, pani Mario, słuchamy, ale proszę głośno. Można troszkę głośniej, jeśli można, dobrze?
Dobrze. Ja do księdza profesora chciałam się zapytać, chciałam powiedzieć dwie rzeczy, które w jakiś sposób w tych trzech czytaniach do mnie dotarło, że te trzy czytania pokazują Pana Jezusa w ruchu, w drodze, że Pan Jezus jest nie siedzący, czekający, aż do Niego przyjdą, tylko On się przemieszcza, On idzie do ludzi, On idzie, są dobrą nowiną, On idzie to, jak to słońce, które niesie ludziom tą nadzieję, pokój, radość. A druga sprawa, chciałam się księdza profesora zapytać w oryginalnym języku, co znaczy pokój, bo Pan Jezus chodzi, mówi pokój wam, a my w czasie Eucharystii też przekażcie sobie znak pokoju. I co to znaczy, Bóg za to? Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Rzeczywiście bardzo trafna obserwacja, iż dzisiejsza Ewangelia, tak jak zresztą inne fragmenty, ale dzisiejsza w sposób szczególny, pokazuje Pana Jezusa wędrującego, przechodząc, przyszedł właśnie do ziemi Zabulona i Neftalego, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ale też i uczniów wzywa: pójdźcie za mną. Oni poszli za nim, obchodził całą Galileę. Rzeczywiście Chrystus, który przychodzi do ludzi, wnosząc w ich życie, w ich pracę również światło, najgłębszy sens. I to pytanie dotyczące pokoju, szalom, czy jak zmartwychwstały mówi do uczniów: pokój wam, to przecież pierwsze pozdrowienie, które Pan Jezus kieruje do swoich apostołów w Wieczerniku. Pokój oznacza po prostu pełnię szczęścia, szczęścia, które pochodzi od Pana Boga. Zwłaszcza ta scena w Wieczerniku pokazuje dogłębnie sens tego pozdrowienia. Jest to pozdrowienie zwycięskiego Chrystusa, adresowane do ludzi zalęknionych, zamkniętych w sobie, bojących się po prostu prześladowań, właśnie bojących się tych ciemności, cierpień, męki ewentualnie. Natomiast On przychodzi i mówi: pokój wam. Równocześnie ewangelista Jan dodaje, że uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Więc ten pokój niesie radość, pewność zwycięstwa. A w szerszym takim znaczeniu starotestamentowym szalom oznacza też pomyślność, Boże błogosławieństwo, które przynosi po prostu pomoc człowiekowi i daje po prostu dobre owoce jego pracy, gwarantuje opiekę Bożą. Cały szereg takich właśnie znaczeń. Także jest to pojęcie bardzo, bardzo bogate w treści. Nie oznacza tylko właśnie braku jakiegoś konfliktu czy przebaczenia. Powiedzmy, byliśmy poróżnieni między sobą, czy opuściliście mnie, ale teraz pokój wam, czyli już to zapomnijmy. To również oczywiście takie pojednanie, znak pokoju, jako znak pojednania, przebaczenia sobie, ale oprócz tego cały szereg tych darów, o których wspomniałem wcześniej. Więc jest to jak najbardziej paschalne, wielkanocne pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego.
Dziękujemy. Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo, halo, proszę bardzo.
Ja Śmiało. Przede wszystkim chciałam podziękować.
A kto mówi skąd? I proszę
Aniela
sobie... Pani Anielo, radio wyciszyć,
ale ja nie mogę już mówić?
Oczywiście, bez poczekania.
Cześć Boże, ja chciałam podziękować serdecznie księdzu profesorowi za te wyjaśnienia. Dlatego, że ja na przykład na mszy świętej, jak słucham te psalmy, to sobie myślałam, no i po co my te psalmy słuchamy, te żydowskie, kiedy my mamy tyle pięknych modlitw i tyle pięknych pieśni. Dopiero teraz zrozumiałam, że żeby zrozumieć to wszystko, to trzeba było posłuchać właśnie tej audycji. Teraz już rozumiem, po co te psalmy i dlaczego my je słuchamy w czasie mszy świętej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
To my dziękujemy bardzo za te słowa. Rzeczywiście musimy pamiętać, iż sam Pan Jezus dokonał tak zwanej chrystianizacji psalmów, czyli cytując je, modląc się nimi, odnosząc je do swojej osoby, odkrył przed apostołami i wszystkimi swoimi uczniami, z nami włącznie, ich chrystologiczny, czyli chrystusowy, mesjański sens. I tak doskonale to widać właśnie w tym psalmie 27. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Wierzący Izraelita odnosi te słowa do Pana Boga, Boga Abrahama, który wielokrotnie objawiał się w historii ludu przymierza właśnie jako zwycięska światłość, broniąca, prowadząca, rozjaśniająca mroki niewoli również, prawda, cierpienia. Natomiast z perspektywy chrześcijanina to pierwsze znaczenie pozostaje ważne oczywiście, bo my też wierzymy w Boga Abrahama, w te wszystkie jego działania, które objawiły się na przestrzeni właśnie tysiącletniej, ponad tysiącletniej historii biblijnego Izraela, ale widzimy jeszcze w tych słowach wielkie proroctwo wypełnione w Chrystusie. To On jest światłością i zbawieniem naszym. To znaczy Bóg, który jest światłością, objawia się w sposób już taki osobowy właśnie w zmartwychwstałym Chrystusie. Nie ma tutaj jakiegoś, jakby to powiedzieć, zestawiania obok nawet, czy tym broń Boże, właśnie jakiegoś przeciwstawiania. Mamy natomiast kontynuację taką, jak powiedziałem, że ten Bóg, który objawiał się jedynie poprzez znaki, jako światłość zwycięska, w świątyni na przykład, która stanowiła właśnie taki obszar obronny dla udręczonego Izraelity, o czym mówi ten psalm 27, dla nas ten sam Bóg objawia się w osobie Chrystusa. On jest naszą nową świątynią, w Nim znajdujemy schronienie, On nas prowadzi do niebieskiej ojczyzny, tak jak to mówi list do Hebrajczyków właśnie. Tak więc dziękujemy bardzo za tę bardzo trafną, celną uwagę. Również ojcowie Kościoła właśnie w tym znaczeniu rozwijali interpretację psalmów w znaczeniu chrystologicznym i eklezjalnym, bo te wszystkie psalmy, które mówią o Syjonie, są odczytywane już w Nowym Testamencie, a tym bardziej przez ojców Kościoła, jako proroctwa dotyczące Kościoła, zwłaszcza na przykład psalm 87, który mówi, że wszyscy, nie tylko Izraelici, ale i poganie, Egipcjanie, mieszkańcy Mezopotamii, urodzili się na Syjonie. Wszystkie moje źródła są w Tobie, źródła chrzcielne, bo chrzest to nowe narodziny. Dla nas tym nowym Syjonem jest Kościół, w którym jest źródło chrzcielne, źródło Ducha Świętego, w którym przyjmujemy chrzest, czy dzięki któremu stajemy się dziećmi Bożymi. Oczywiście woda chrzcielna symbolizuje Ducha Świętego, Jego działanie i Słowo Boże, które rodzi w nas wiarę. Tak należy to rozumieć. Dziękujemy bardzo, bo dzisiaj, zwłaszcza w kontekście wspólnych modlitw z wyznawcami judaizmu, winniśmy pamiętać, że oni jeszcze pozostają na tym pierwszym etapie historii zbawienia. My jesteśmy już właśnie w tym etapie pełni objawienia i nasza modlitwa jest absolutnie modlitwą chrystologiczną. Dlatego w liturgii słowa każdy psalm kończymy doksologią. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dodajemy też bardzo często Alleluja, które odnosi naszą myśl do wypełnienia psalmu w tajemnicy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.
Szukając Słowa Bożego, nasza audycja dobiega końca. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi. Jutro spotkanie z księdzem profesorem w Uniwersytecie Telewizyjnym Biblijnym o 8:30, nieco wcześniej.
Tak, o 8.30. A ja chcę podziękować bardzo serdecznie za to dzisiejsze rozważanie, zwłaszcza za ten ostatni telefon w kontekście Niedzieli Słowa Bożego, który nam pozwolił zobaczyć jedność Starego i Nowego Testamentu. Jak bardzo dla nas, chrześcijan, ważny jest Stary Testament, łącznie z modlitwami starożytnych Żydów, właśnie jakimi są psalmy. Ale w naszych ustach są one już modlitwami Chrystusa i Kościoła.
I to jest ta nowość. Księże profesorze, dziękujemy bardzo za obecność. Jutro, niedziela, zachęcamy do czytania.
Ojcze, ojcze Januszu.
A nie tytuł książki.
A, jutro, niedziela, rzeczywiście.
Zachęcamy
odkrywaj
do czytania.
Odkrywaj słowo, odpocznij ze słowem. Piękne podtytuły. A tytuł główny, jutro, niedziela, ksiądz Przemysław Śliwiński, ksiądz Marcin Kowalski.
Dla wszystkich miłośników Pisma Świętego, kochających Słowo Boże, jest to naprawdę bardzo ciekawa lektura, pomagająca w nawigacji takiej.
Tak, to ładnie ujęte. W takiej samodzielnej nawigacji, w samodzielnym szukaniu tej głębi każdego z czytań mszalnych w roku liturgicznym A.
Oczywiście. Zapraszamy do lektury i w ogóle do medytacji. Dziękujemy za wszystkie telefony. Dziękujemy za obecność księdzu profesorowi. No oczywiście pozdrawiamy kogo? No wszystkich tych, którzy parają się w dziele tutaj.
Ja przede wszystkim pragnę pozdrowić zarząd dzieła biblijnego i wszystkich moderatorów diecezjalnych, których również, tak jak to zawsze czynimy, proszę, by zechcieli wesprzeć księży kanclerzy, referentów do spraw duszpasterstwa w kontekście właśnie Niedzieli Słowa Bożego swoich księży biskupów, rzecz jasna, aby ta Niedziela Słowa Bożego, którą ogłosił ojciec święty Jan Franciszek, rzeczywiście w Kościele Polskim była również przeżywana z całą serdecznością, otwartością i wdzięcznością wobec Pana Boga. A jakby drugą częścią będzie nasz tydzień biblijny, tradycyjnie przeżywany 2 tygodnie po Wielkanocy z narodowym czytaniem w drugą niedzielę po Wielkanocy 26 kwietnia.
Dziękujemy, Bóg zapłaci.